studiu Radia Rodzina witam bardzo serdecznie księdza profesora Mariusza Rosika, biblistę, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i panią redaktor.
Pomyślałam sobie, że właśnie w czasie, kiedy nawiedzamy groby naszych bliskich, moglibyśmy chwilę porozmawiać o grobie bardzo bliskiej, myślę, większości z nas osoby, czyli o grobie Jezusa. Chrześcijanie wierzą oczywiście, że grób Jezusa jest pusty, ale jak się okazuje, niektórzy archeolodzy przedstawiają nowe teorie na temat pochówku Jezusa, miejsca pochówku. O tym za chwilę. Najpierw przypomnijmy podstawy nowotestamentalne tego pochówku i opowiedzmy o tym, jakie były zwyczaje chowania zmarłych właśnie w czasach Jezusa.
Zazwyczaj w czasach Jezusa praktykowano dwa rodzaje grobów. Pierwszy rodzaj grobów jest bardzo podobny do tych, które spotykamy na naszej ziemi. Były to groby kopane w ziemi i wtedy na taką grobową niszę, którą wykopano w ziemi, najczęściej nakładano kamienną płytę. Niekiedy tam właśnie wypisywano imiona zmarłych, którzy leżą pod tą płytą. Mamy nawet w Ewangeliach pewnego rodzaju aluzję do takich grobów, kiedy Jezus wyrzuca faryzeuszom, że są grobami pobielanymi. Bielono wtedy groby, aby było je z daleka widać, albowiem każdy, kto nawet przypadkowo nadepnął na taki grób, zaciągał tak zwaną nieczystość rytualną, co oznaczało, że przez określony okres czasu, 14 dni, nie mógł uczestniczyć w kulcie w świątyni jerozolimskiej. Dlatego te groby musiały być widoczne z daleka i były często bielone. Natomiast drugi rodzaj grobów, który nas bardziej interesuje, bardziej dlatego, że taki właśnie rodzaj grobu jest grobem, w którym złożono ciało Jezusa, to groby, które były drążone w skale. I wśród tych grobów drążonych w skale wyróżniamy również dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to tak zwane groby z języka hebrajskiego kokhim. Kokhim oznacza, że jest to grób, który w skalnej grocie zrobiony jest w taki sposób, że w ścianie tej groty wyżłobiono długą niszę. Tak długą, żeby można było wsunąć tam całe ciało zmarłego. Dosyć trywialnie może to słowo kokhim się tłumaczy jako groby piecowe. Tak jak do pieca się wsuwa to, co jest przygotowane, tak samo ciało zmarłego na całą długość się wsuwa do takiej niszy. Grób Jezusa nie był takim grobem. Grób Jezusa był drugim z tych rodzajów, a mianowicie grobem tak zwanym arkosalium. Arkosalium to długa kamienna ława, na której kładziono całe ciało zmarłego. I właśnie o takim grobie mówią ewangeliści, przede wszystkim święty Jan Ewangelista, kiedy opowiada, że był to grób bogatego człowieka, Józefa z Arymatei, który odstąpił go Jezusowi, był to grobowiec rodzinny. Grobowce były w czasach Jezusa, zgodnie z żydowskim prawem, sytuowane zawsze poza murami miasta. W ramach murów miejskich można było złożyć tylko ciała królów. Dlatego wszelkie te skały, pieczary grobowe były już usytuowane poza murami Jerozolimy. A wiadomą jest rzeczą, że jeśli ktoś na przykład mieszkał w Jerozolimie, chciał mieć w miarę blisko do grobu swoich bliskich, dlatego był zwyczaj wykupywania takich skalnych pieczar, różnego rodzaju gród. I tam właśnie ustanawiano tak zwane groby rodzinne. Kontynuując tę myśl, ze względów czysto praktycznych, groby rodzinne budowane były w taki sposób, że jeśli ktoś wykupił taką grobową pieczarę, na przykład z takim arkosolium, czyli z taką ławą kamienną, na której kładziono ciało zmarłego, to nad takim grobem zataczono kamień, zamykano wejście i po roku czasu, mniej więcej po roku czasu, starano się, aby to było dokładnie rok od dnia pogrzebu, otwierano taki grób, zbierano pozostałe szczątki zmarłego i wkładano je do kamiennej skrzynki zwanej ossuarium, od łacińskiego słowa ossa, czyli kości. Taka kamienna skrzynka miała około 60 cm długości, 30 wysokości i 30 szerokości, co oznacza, że w takim jednym grobie można było złożyć około 6 ossuariów. Oznacza to, że w jednym grobowcu mogło być 6, czasem 7, 8 osób pochowanych.
W Ewangelii, tak jak powiedział ksiądz profesor, szczególnie w Ewangelii Świętego Jana, znajdujemy opis tego miejsca i także opis szczegółowych czynności, które zostały wykonane, i także opis bardzo ciekawy, że na przykład chusty złożone były osobno na jednym miejscu. Dlaczego właśnie w taki sposób?
Ma to znaczenie zarówno symboliczne, jak i praktyczne. Jezus umarł w piątek wieczór. W piątkowy wieczór rozpoczyna się według tradycji żydowskiej szabat. W dzień szabatu nie wolno było chować zmarłych. Trzeba więc wspomnieć o tym, że zgodnie z przekazem ewangelicznym, kiedy Jezus zmarł, zdjęto jego ciało z krzyża i rozpoczęto obrzęd namaszczania. Ale ponieważ w tym czasie zaszło słońce, obrzędu tego nie udało się dokończyć przed szabatem i dlatego właśnie w niedzielny poranek Maria Magdalena i inne też kobiety zmierzały do grobu Jezusa po to, aby dokończyć tego obrzędu namaszczenia. W jaki sposób dokonywano tego namaszczenia i na czym polegały ogólnie rzecz biorąc przygotowania do złożenia ciała do grobu? Otóż trzeba nam sobie zdać sprawę, że w klimacie Palestyny tamtego czasu, podobnie zresztą jak dzisiaj, ciała bardzo szybko ulegały rozkładowi. Był to klimat bardzo ciepły, gorący, śródziemnomorski. A skoro tak, to nawet dzisiaj bardzo często dzieje się tak, że pogrzeb odbywa się dokładnie w dniu śmierci. Nie czeka się tak jak u nas dzień, dwa, trzy. I aby zabezpieczyć ciało przed bardzo rychłym rozkładem, najpierw namaszczano same ciało zmarłego wonnymi, gęstymi olejami. Później to ciało kładziono na całunie, którego długość mogła liczyć około 5 metrów, szerokość 90 cm, 80, natomiast długość około 5 metrów. Kładziono na jednym końcu takiego całunu ciało zmarłego, drugim końcem go przykrywano i na tak przygotowany i złożony całun znowu nakładano drugą warstwę gęstych olei wonnych. Ale to nie wszystko. Dopiero wtedy brano coś, co potocznie nazywamy wstęgami. Długie wstęgi, czasem kilkumetrowe, o szerokości 20 cm. I wtedy całe to ciało owijano w poprzek. I na to również nakładano oleje. Także po takim przygotowaniu do złożenia ciała do grobu, tak naprawdę zewnętrznie ta postać zmarłego przypominała troszkę kształtem egipskie mumie. I dopiero na taki całun owinięty długimi chustami w poprzek, na głowę zmarłego nakładano chustę. Chusta miała dwie funkcje. Pierwsza, zupełnie praktyczna, miała podtrzymywać szczękę zmarłego przed opadaniem. Natomiast funkcja druga, symboliczna, dla nas zapewne ważniejsza w przekazie ewangelicznym. Jeśli ktoś przykrył twarz zmarłego, twarz reprezentowała całą osobę, oznaczało to, że ta twarz nie należy już do świata żywych, że oddajemy ją całkowicie drugiemu światu, światu ludzi, którzy odeszli. W ten sposób stwierdzano definitywnie zgon tej osoby. Nałożona chusta i przywiązana na głowie oznaczała, że rzeczywiście oddajemy zmarłego całkowicie temu drugiemu światu. Kiedy Jan Ewangelista i Piotr dotarli do grobu, opowiada o tym sam Jan w 20 rozdziale swojej Ewangelii, zobaczyli niezwykły widok. Zobaczyli całun, który był na ciele Jezusa w jednym miejscu, w jednym końcu owego arkosolium, czyli tej kamiennej ławy. Natomiast w drugim miejscu osobno, w drugim końcu złożona była chusta. Samo rozdzielenie tych dwóch szat oznacza, że śmierć Jezusa nie była definitywna. Dlatego, że właśnie nałożona chusta na głowę oznaczała definitywną śmierć. I może warto tutaj pokusić się o przytoczenie, myślę, ciekawej hipotezy, która wciąż jest hipotezą, czyli nie mamy pewności, że rzeczywiście tak było, ale hipotezy, która w ostatnich latach wśród teologów, badaczy, archeologów biblijnych również nabiera coraz większego znaczenia i za którą przemawia coraz więcej argumentów. Święty Jan Ewangelista, gdy zobaczył te złożone szaty na kamiennej płycie, mówi o sobie, w trzeciej osobie, ujrzał i uwierzył. Wielu zastanawiało się, co takiego mógł ujrzeć Jan, że to przekonało go, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś z nas takim zwykłym, racjonalnym umysłem zobaczył w grobie złożony całun czy chustę, niekoniecznie od razu uwierzyłby w zmartwychwstanie. I teologowie stawiali sobie pytania, co takiego musiało być w widoku, że przekonało Jana, iż Jezus zmartwychwstał. Czy tylko to, że połączył sobie wcześniejsze zapowiedzi zmartwychwstania z tym, co teraz widzi, czy coś więcej? Otóż wielu ludzi, wielu badaczy twierdzi w ten sposób, że Jan zobaczył widok dosyć niezwykły. Zobaczył właśnie całun złożony, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, na kształt egipskiej mumii, który dokładnie ten kształt zachował. Był jednak pusty w środku. Jeśli można się wyrazić w taki sposób, coś na kształt kokonu. Tak jakby ciało Jezusa wyemitowało na zewnątrz z tak złożonej struktury materiału. Ponieważ całun był płócienny, dalej oleje były bardzo gęste, więc oleje nałożone na takie płótna rzeczywiście bardzo szybko zaskorupiały, sprawiały, że ten materiał stał się twardszy i on mógł pozostać w takiej nienaruszonej strukturze. I przy takiej interpretacji ta chusta, która jest złożona osobno, a o której Żydzi doskonale wiedzieli, jakie ma znaczenie, że oznacza definitywną śmierć, wskazywałaby tutaj, że śmierć Jezusa nie była definitywna, że Jezus powrócił do życia. Być może taki właśnie widok zastał Jan w grobie. Nie mamy pewności, ale jest to hipoteza, myślę, dosyć ciekawa.
Kiedy pojedziemy do Jerozolimy, z pewnością przewodnicy zaprowadzą nas do miejsca, które nazywamy Bazyliką Grobu Pańskiego. Dlaczego znajduje się ona właśnie w tym miejscu? Czy mamy pewność, że tam był grób Jezusa?
Mamy prawdopodobieństwo graniczące niemal z pewnością. Otóż z przekazu ewangelicznego wiemy, że miejsce, w którym ukrzyżowano Jezusa, nazywało się Golgotą, a po łacinie Kalwarią, i że grób Jezusa był bardzo blisko tego miejsca. Był w ogrodzie. Jeżeli znajdujemy się w Bazylice Grobu Pańskiego, mamy całą masę różnego rodzaju elementów, które wskazują na taką właśnie lokalizację grobu Jezusa. A mianowicie kamień, w który był wbity krzyż Jezusa, skałę, którą zresztą dzisiaj można dotknąć, choć jest obudowana kościołem, to wiemy, że rzeczywiście przypomina tak jakby głowę człowieka, czaszkę człowieka, dlatego łacińska nazwa Kalwaria, miejsce czaszki. Natomiast słowo Golgota, nazwa hebrajska tego miejsca, pochodzi od czasownika hebrajskiego galal, oznaczającego obracać, a to wskazywałoby na to, że mamy do czynienia z okrągłym kamieniem. Jeśli tak, to taka właśnie lokalizacja wskazywałaby na miejsce ukrzyżowania. I dokładnie około może kilkudziesięciu, może ponad 100 metrów od tego miejsca znajduje się grób, który dokładnie opisuje, odpowiada opisowi ewangelicznemu. Jest to właśnie arkosolium, grota, pieczara, kamienna płyta, na której złożono ciało Jezusa. Co więcej, nie chodzi tylko tutaj o badania archeologów, ale również o to, że te badania archeologów są poparte długotrwałą i właściwie nieustanną tradycją Kościoła, tradycją również literacką, zapisaną nie tylko na kartach Ewangelii, ale również w apokryfach. Nie ulega wątpliwości, że do roku 66 miejsce ukrzyżowania i miejsce pochowania Jezusa było pieczołowicie pielęgnowane przez chrześcijan. Mamy o tym na przykład mowę w apokryfie zatytułowanym Protoewangelia Jakuba. Jakub był szefem, w cudzysłowie, gminy jerozolimskiej. Przewodził tej gminie od chwili zmartwychwstania Chrystusa do roku 66. W 66 roku wybuchło powstanie Rzymian przeciw Żydom. Kiedy dochodzi do wojny, wówczas Rzymianie zajmują miasto, zajmują Jerozolimę, a ponieważ chrześcijanie byli uważani tak naprawdę za jeden z odłamów judaizmu, podobnie jak inni Żydzi, musieli opuścić Jerozolimę. Niemniej jednak należy przypuszczać, że wielu spośród chrześcijan pochodzenia żydowskiego, podobnie jak inni Żydzi, musieli uciekać wtedy z Jerozolimy, zatrzymali się w miejscowości Pella na terenie dzisiejszej Jordanii. Natomiast w gminie jerozolimskiej pewnie były także osoby pochodzenia pogańskiego i te mogły swobodnie dalej mieszkać w Jerozolimie i jako chrześcijanie trzymać pieczę nad miejscem grobu Jezusa. Tak to trwało do roku 135, kiedy to Rzymianie stłumili kolejne żydowskie powstanie, które wybuchło w 132, powstanie pod przywództwem niejakiego Bar Kochby. Po stłumieniu tego powstania cesarz Hadrian zarządził, że Jerozolima przestaje się nazywać Jerozolimą, nadał jej nazwę Elia Kapitolina i na miejscu grobu Jezusa i na miejscu Golgoty wybudował świątynię poświęconą bogini Wenus, czczonej także jako Afrodyta, czym bardzo przysłużył się chrześcijaństwu. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie, paradoksalnie, dokładnie w tym miejscu postawiono świątynię ku czci bogini, która miała być swego rodzaju ironią z wiary chrześcijańskiej i z Chrystusa, o którym wierzono, że zstąpił do otchłani, zstąpił do piekieł, jak mówimy w wyznaniu wiary, a później zmartwychwstał. Otóż bogini Wenus bądź Afrodyta w tej tradycji grecko-rzymskiej odpowiada w tradycji blisko wschodniej bogini Asztarte. I tak zresztą przedstawiano ją na starożytnych monetach. Asztarte słynęła z tego, że co roku schodziła do podziemi, aby stamtąd przyprowadzić na ziemię boga Adonisa, boga płodności i urodzajów. W ten sposób miał być to nawiązanie do zstąpienia Chrystusa do otchłani i do jego powrotu na ziemię i później zmartwychwstania. W związku z tym właśnie lokalizacja tej świątyni wskazuje nam na to, iż tam należy szukać miejsca ukrzyżowania i pochówku Jezusa.
Często słyszymy, że atmosfera właśnie teraz, dzisiaj, przy grobie Jezusa, czy w bazylice grobu pańskiego, nie sprzyja zamyśleniu nad śmiercią i przemijaniem. Czy faktycznie tak jest i z czego to wynika?
To prawda. Niestety to prawda. Tak jest. Każdy, kto pielgrzymuje do Jerozolimy, szuka tam Bożego światła, a w tej bazylice jest ciemno, jest mroczno. Szukamy tam ciszy, ale tam słyszeć możemy kakofonię wielu języków, czasem nawet okrzyków. Szukamy tam jedności, a sama bazylika ma aż 6 właścicieli. Oprócz katolików rzymskich są tam katolicy greccy, ortodoksi, Ormianie, Syryjczycy, Koptowie, Etiopczycy. Cała masa różnego rodzaju wyznań chrześcijańskich. A to jedynie wyzwanie dla nas. O to, by coraz bardziej starać się o jedność, o to, to znak również, że przecież potrzebujemy zbawienia i właśnie po to jest to miejsce. Świątynia, bazylika grobu nie odznacza się jakąś jednolitą konstrukcją i jednym stylem. Ponieważ ma tylu właścicieli, każdy w inny sposób dba o to miejsce, które do niego przynależy. Każdy nawiązuje do swoich własnych tradycji. Sam tak naprawdę studiując przez pewien czas w Jerozolimie, gdy chciałem znaleźć tam ciszę, spokój, modlitwę, były takie możliwości, że można się było zatrzymać w bazylice grobu na noc. Wtedy po prostu zamykano tych kilkunastu pielgrzymów i tam można było wtedy spokojnie modlić się, medytować, czytać Pismo Święte. Bazylika grobu jest wyzwaniem do większej jedności, do pracy nad sobą i znakiem, że potrzebujemy zbawienia, bo nie jesteśmy ludźmi doskonałymi.
I wreszcie ciekawostki archeologiczne. Czy którekolwiek z nich możemy brać na poważnie?
Ciekawostki archeologiczne dotyczące, rozumiem, lokalizacji grobu Jezusa albo też pochówku Jezusa. Więc trzeba powiedzieć, że takim miejscem w cudzysłowie konkurencyjnym, jeśli chodzi o lokalizację grobu Chrystusa, jest tak zwana Kalwaria Gordona. Miejsce bardzo piękne. Jest to grób odkryty w 1883 roku przez brytyjskiego generała Charlesa Gordona. Grób malowniczo położony w ogrodzie. Jeśli wychodzimy od bramy damasceńskiej, kilkaset metrów od tej bramy położony, Niemniej jednak trzeba powiedzieć kilka rzeczy, które jawnie przeczą takiej lokalizacji, aczkolwiek dla nas, chrześcijan, jest ona o tyle ważna, że w tym miejscu nie ma kościoła, nie ma bazyliki i przez to oddaje klimat, jak rzeczywiście w czasach Jezusa ten grób mógł wyglądać. Trzeba nam powiedzieć, że ten angielski generał był neofitą. Był człowiekiem bardzo zafascynowanym, również emocjonalnie, jeśli chodzi o wiarę. I czytał Ewangelię z wypiekami na twarzy. Czytał ją po raz pierwszy i ukuł bardzo ciekawą hipotezę. Ponieważ wyczytał w Ewangelii, że grób Jezusa złożono na miejscu czaszki, pomyślał sobie tak, skoro jest miejsce czaszki, to znaczy, że w Jerozolimie muszą być też miejsca wskazujące na inne organa czy kości ludzkie. I proszę sobie wyobrazić, że nakreślił plan Jerozolimy w taki sposób, że centrum Jerozolimy, tam gdzie dzisiaj stoi meczet ze złotą kopułą, to była tak jakby miednica, która jest centrum ludzkiego szkieletu. Sadzawka Siloa na przykład wskazywała na stopy. Idąc tym tropem, wskazał na miejsce, gdzie według tego planu Jerozolimy znajdowałaby się ludzka głowa, czaszka. I tam właśnie szukał grobu Jezusa i tam rzeczywiście znalazł taki grób. Ale okazuje się, że badania archeologiczne przeprowadzone bardzo szczegółowo wskazują, iż ten grób był wykopany w VIII wieku przed Chrystusem. Wtedy był używany po raz pierwszy. Natomiast po raz drugi korzystano z tego grobu w V wieku po Chrystusie. Definitywnie więc nie mógł tam być grób Jezusa. Może jeszcze jedno słowo, dlaczego ta Kalwaria Gordona, bo tak ją się nazywa, cieszy się dość dużą popularnością. Między innymi dlatego, że jako Anglik publikował, czy też przekazywał swoje odkrycia Gordon w języku angielskim. Zaczęto więc mówić o Gordon's Tomb, o grobie Gordona. A z powodu fonetycznego podobieństwa do Gartenstone, do grobu w ogrodzie, utarło się mówić, że chodzi o grób w ogrodzie, a więc dokładnie o taki, o jakim jest mowa w Ewangelii Świętego Jana. Stąd ta popularność tego miejsca wzrosła.
Oprócz tej hipotezy, czy oprócz tej teorii Anglika Gordona, mamy do czynienia także z innymi, czy słyszymy o innych ciekawostkach z pogranicza w każdym razie popularno-naukowego.
W ostatnich latach dużą sensację wywołała teoria niejakiego Jamesa Camerona, który jest twórcą Titanica, znanego filmu, co niekoniecznie świadczy o jego wysokich kwalifikacjach archeologicznych. Niemniej jednak, co proponuje Cameron? Otóż rzeczywiście w 1980 roku na przedmieściach Jerozolimy odkryto grób, być może pochodzący z I wieku, a w nim 10 ossuariów, czyli 10 takich skrzynek kamiennych, w których złożono kości zmarłych. Na każdym z ossuariów wypisano imiona zmarłych, którzy tam spoczywają. Cameron odszyfrował na jednym z ossuariów imię Jeszua, czyli Jezus, a na innym imię Mariamme. Dla niego stało się jasne, że odkryto grób Jezusa, w którym złożono nie tylko Jezusa, ale także jego najbliższą rodzinę, między innymi Mariamme, którą utożsamił z Marią Magdaleną i która miała być żoną Jezusa. Taki też film nakręcił, zatytułował go Zaginiony grób Jezusa. Siebie uczynił tam archeologiem i stwierdził, że jest to film na wskroś dokumentalny. Niemniej jednak, kiedy zabrali się za całą sprawę archeologowie, okazało się, że datacja tego grobu jest absolutnie niepewna, że imię Jezusa jest niewłaściwie rozszyfrowane, i że nie ma żadnych podstaw, aby imię Mariamme utożsamiać z Marią Magdaleną. Trzeba powiedzieć, że te dwa imiona, Jeszua, Mariamme, a oprócz tego także Józef, to były najczęściej używane imiona w czasach Jezusa w Palestynie tamtego czasu. Może jeszcze taka ciekawostka. Otóż Cameron zlecił zbadanie DNA kości, które wydobyto z tych obydwu osuariów z napisem Jeszua i Mariamme, i ponieważ te DNA nie miały ze sobą nic wspólnego, oznaczało to, że nie pochodzą z tych samych rodzin, w związku z tym wysnuł wniosek, że musieli być małżeństwem, skoro spoczywają w jednym grobowcu. Niemniej jednak dziś nikt na poważnie nie bierze takich sensacji archeologicznych, które, wiadomo, wybuchły dokładnie przed świętami wielkanocnymi. Łatwo się domyślić, z jakich powodów. Natomiast nieco ciekawsza jest hipoteza zmarłego zupełnie niedawno teologa, biblisty austriackiego Jakuba Kremera. Hipoteza mówiąca o zmartwychwstaniu Chrystusa i jego grobie w bardzo ciekawy sposób. Sam miałem okazję kilka razy spotkać Kremera. Był moim wykładowcą w Rzymie, a później na kilku sympozjach we Wiedniu. Otóż doszedł do takiego wniosku, że nieco wyolbrzymiając, gdybyśmy dzisiaj rzeczywiście odkryli w Jerozolimie grób, którego datacja byłaby na pierwszy wiek i co do którego nie mielibyśmy żadnych wątpliwości, że jest grobem Jezusa, a co więcej, znaleźlibyśmy tam kości Chrystusa, jego szczątki, które na przykład potwierdziłyby DNA z całunu turyńskiego albo jakieś inne dane, które absolutnie by stwierdziły, że jest to ciało Jezusa, że są to jego kości. Kremer mówi, nie zmieniłoby to absolutnie nic w naszej wierze, bo Chrystus zmartwychwstał w ciele chwalebnym, a więc zupełnie innym od tego, które złożono w grobie. I chrześcijaństwo dalej trwałoby, nie powinno być żadnej burzy z tego właśnie powodu, że odkryto by grób Jezusa. Hipoteza kuriozalna, przez bardzo wielu z nas natychmiast negowana, ale myślę, że warto w takim dniu jak dzisiejszy nad nią się chwilę zastanowić.
Księże profesorze, my dzisiaj stawiamy znicze, kładziemy kwiaty na grobach, czy w jakiś sposób je dekorujemy, czyścimy przede wszystkim, więc pamiętamy o naszych zmarłych, także w modlitwie. W jaki sposób w czasach Jezusa pamiętano o zmarłych?
Pamiętano zupełnie podobnie jak do czasów dzisiejszych. Otóż Żydzi, zresztą myślę, że wielu z naszych słuchaczy spotkało się z takim zwyczajem nie tylko wśród Żydów, na przykład na grobach we Francji bardzo często jest taki zwyczaj kładzenia niewielkich kamieni na grobie zmarłego. Kamień ma symbol, jest symbolem trwałości, jest symbolem pewnego wiecznego, trwałego trwania. W związku z tym taki kamień położony na grobie ma wyrażać wiarę, iż ten, który spoczywa w tym grobie, trwa i czeka na tych, którzy są jeszcze tu na ziemi.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Mariusz Rosik, biblista, był dziś naszym gościem.
Dziękuję Państwu za uwagę.